Witam Państwa na naszej wycieczce i zapraszam do Dworu Kossaków. Proszę udać się do parku i odnaleźć pomnik poświęcony Zofii Kossak. Tam się zatrzymamy. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdą się Państwo w parku. Jeżeli pogoda na to pozwala, proszę usiąść na jednej z ławeczek w cieniu rosłego dębu lub pięknej lipy. A ja rozpocznę opowieść o niezwykłym miejscu, twórczych i szlachetnych ludziach oraz o skrzatach i innych stworkach. Naszej wędrówce z pewnością będzie bowiem towarzyszył kacperek, podciepek, czyli śląski skrzat domowy, stworzony w wyobraźni Zofii Kossak.
Jakoż 300 lat z górą mijało od chwili, gdy imci pan Hieronim Marklowski, starosta ziemski, dziedzic górecki, nowy murowany dwór w miejsce dawnego modrzewiowego wystawił.
Tak rozpoczyna się baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata. Kacperek nieco przesadził. Murowany dwór, którego pozostałości widzimy, zbudowano tak naprawdę w XVIII wieku. Tadeusz Kossak z żoną Anną wydzierżawili go od państwa polskiego w 1922 roku. Co stało się z ich domem rodzinnym na Wołyniu, opisała córka Zofia Kossak w świetnej książce Pożoga. Ten świat uległ zagładzie podczas bolszewickiej rewolucji. Tadeusz Kossak był synem Juliusza i bratem bliźniakiem Wojciecha, sławnych polskich malarzy. W 1923 roku, po śmierci męża, Stefana Szczuckiego, do rodziców w Górkach dołączyła Zofia i jej dwaj synowie, Juliusz i Tadeusz.
Po latach bezczynności i smutnych rozmyślań, Kacperek miał znowu nawał miłej pracy. Toć, że on był stróżem domu i właściwym gospodarzem.
Wkrótce dom w Górkach odwiedził dobry znajomy, Zygmunt Szatkowski. I w 1925 roku w góreckim kościele stanęła przed ołtarzem niezwykła para. Niska, energiczna Zofia Kossak i wysoki, poważny Zygmunt Szatkowski. Z tego małżeństwa urodzili się syn Witold i córka Anna. Szczęśliwe chwile przedzieliła tragedia, śmierć pierworodnego syna Zofii, Julka. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa i rodzina opuściła dom.
Niemcy byli obcy, źli okropnie. Kacperek nie miał jednak prawa opuścić domu, którego był duszą i stróżem.
W 1945 roku dwór spłonął. Dopiero powrót Zofii i Zygmunta Szatkowskich z emigracji w Anglii w 1957 pozwolił im ponownie zatroszczyć się o los ich domu. Myśleli wówczas o odbudowie środkowej partii z basztą. Powstałby z tego piękny, zabytkowy, jednorodzinny dom, w którym Kacperek miałby co robić, pisała Zofia Kossak w liście do rodziny. Wówczas jedynym miejscem nadającym się do zamieszkania był budynek ogrodnika. Stał się on ostatnią przystanią Zofii i Zygmunta Szatkowskich, a po śmierci pisarki urządzono w nim muzeum biograficzne. Jeśli stoją Państwo tyłem do pomnika, a przodem do dworu, to muzeum znajduje się w ogrodzie po lewej stronie. Marzenia o odbudowie chociaż części starego dworu mogły się ziścić dopiero po pół wieku. W październiku 2010 roku w miejscu Domu Kossaków powstało Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków. A teraz zapraszam Państwa do dawnej rezydencji Kossaków i Szatkowskich. Jeśli wejście od strony parku jest zamknięte, proszę obejść dwór i skorzystać z głównego wejścia pod arkadami. Anna Szatkowska, córka Zofii Kossak, w swoich wspomnieniach tak opisała dom rodzinny.
Był obszerny, bardzo stary, bez przesadnych wygód, urządzony z nobliwą prostotą. Długa, sklepiona sień biegła na przestrzał, od drzwi frontowych do wyjścia na ogród. Grube kamienne mury, bielone ściany, jasne tapety w salonie, podłogi z heblowanych desek i piece kaflowe w pokojach. Taki był górecki dom. Lodowaty w zimie, przyjemnie chłodny w upalne lato.
Nad domem i mieszkańcami czuwał nieustannie Kacperek.
Twarz miał dobrotliwą i rozumną, otoczoną rzadką szpakowatą bródką, a lewe ucho znacznie większe i grubsze niż prawe. Nosił w nim bardzo dziwny kolczyk. Na sobie miał krótki, granatowy spencerek, klucze u pasa i małą, niegasnącą latarkę w ręku. Ukończył właśnie 314 lat i z przyjemnością myślał, że przeżyje drugie tyle.
Parter dworu Kossaków został oddany w pełne władanie Kacperka. Widzimy wybranych bohaterów książki, nawet niewidzialnych. Mamy więc kluczka pracującego w dziurce, klawiki, kanapony i wiele innych, czasem bardzo dziwacznych stworów. Zapraszam teraz Państwa na górę. Kiedy już znajdą się Państwo na piętrze, proszę skręcić do pokoju na prawo. Kacperek pewnie będzie nam towarzyszył, ale bardzo dyskretnie. W salonie toczyło się życie codzienne rodziny Kossaków. Przyjmowano gości. Wśród nich wiele znakomitości. Przyjeżdżały tutaj kuzynki Zofii, poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i jej siostra, satyryczka Magdalena Samozwaniec. Stanisław Ignacy Witkiewicz, popularny Witkacy, ożywiał atmosferę swoimi ekstrawagancjami. Pozostawił też charakterystyczne portrety rodziców pisarki. Maria Dąbrowska pisała tak o Kossakach.
Wskrzeszają szlacheckie tradycje z XVI wieku. Orzą, sieją, chodzą na wojnę i piszą. Przechowali w bardzo pięknej czystości piękne i dodatnie cechy szlachty polskiej.
Z Kossakami zaprzyjaźnili się ponadto tacy pisarze jak Melchior Wańkowicz, Jan Staudinger czy Gustaw Morcinek. Aleksander Kamiński, harcerz, późniejszy żołnierz AK i autor wspaniałej książki Kamienie na szaniec, chwalił gospodarzy dworu za życzliwość dla ludzi, zwierząt, roślin, a nawet dla mebli. Górki nastrajały do twórczości. Tutaj powstało wiele z najlepszych książek Zofii Kossak. Bo, jak sama podkreślała, w tę część Śląska wrosnąć łatwo, ale oderwać się trudno. Przejdźmy teraz do pokoju w baszcie. Znajduje się on naprzeciwko salonu. Poznają go Państwo po zielonych ścianach w środku. Barwne, ale i groźne początkowo dzieje Kacperka kończą się szczęśliwie.
Zło straszne było, lecz zginęło jak zły sen.
Niestety nie był snem dla Kossaków czas wojny. W pokoju, w którym się znajdujemy, mieszkał drugi syn Zofii, Tadeusz Szczucki. Zginął w Auschwitz w wieku 25 lat. Tutaj, w dworze, miejsce to zostało poświęcone historii II wojny światowej, ukazanej przez przeżycia rodziny Kossaków. Podczas okupacji niemieckiej Zofia stanęła w obronie chrześcijańskich wartości. Wierzyła w nie niezłomnie. Dlatego między innymi współtworzyła Komitet Pomocy Żydom, znany pod kryptonimem Żegota. Uratował on tysiące Żydów. W 1982 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał jej tytuł Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Została aresztowana przez Niemców. Trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau i do więzienia na Pawiaku. Z rąk oprawców wyciągnęło ją pod ziemię. A później było powstanie warszawskie, w którym Kossakowie wzięli czynny udział, śmierć matki pisarki Anny i emigracja. Wreszcie powrót do zrujnowanych górek i twórcze życie, aż do niespodziewanej śmierci. Beskid jej zagrał marsz ostatni. Przebrzmiały z czasem jego echa. Nad grobem usiadł anioł biały i wierzba płaczka. srebrno wiecha. Tym pięknym wierszem pożegnała Zofię Kossak w drodze na górecki cmentarz tutejsza poetka Emilia Michalska. Proszę zejść na dół i wyjść przed dwór, a następnie udać się do parku. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdą się Państwo w parku. Byłoby grzechem być w dworku pisarki i nie wysłuchać chociaż fragmentu jej twórczości. Proponujemy opowieść o młodym Janie Sarkandrze ze Skoczowa i jego wyprawie do Górek Wielkich. Usiądźmy wygodnie i przygotujmy się na dłuższą opowieść.
Nazajutrz, wczesnym rankiem, Junek wyszedł z domu, dążąc wzdłuż Wisły ku szafirowemu pierścieniowi gór z poleceniem od farosza do gazdów góreckich. Nie kwapił się ostrożny farosz posyłać chłopca do ochab, ani go chciał na pośmiewisko trzymaniem w domu narażać. Wymyślił przeto pilne rzekomo poselstwo. Górale, choć zbóje, dziecka nie ukrzywdzą. Szedł więc Junek wesoło nad brzeżnymi wiklinami, z trudem odnajdując zagubioną między zaroślami ścieżkę. Kotki wierzbowe i tarnina dawno już opadły, lecz kwitły dzikie czereśnie i głogi białe, pachnące. Ptaki śpiewały w gąszczu, zachłystując się radością. Szumiała weselnie woda. Szeroką płaszczyznę jednostajnego kamieńca zalegały pnie i głazy, przed paru tygodniami przyniesione przez rzekę z gór. Kleryk szedł samym brzegiem, patrząc w wartki nurt z rozkoszą. Dusza topiła się w słońcu, a myśli stały się pierzchliwe, niby obłoki żeglujące ponad głową. Wzniosłe jak topole, piękne i wonne, jak rozmajone zarośla nadbrzeżne. Skryte marzenia, niedościgłe chęci, sny duszy śmiałe, dalekie, jawiły się naraz rzeczywistością bliską i przyjazną, że szedł w otęczy najcudniejszych pragnień. Od dziecka marzeniem jego było zostać świętym. Nie wyjawił nigdy skrytych zamyśli nikomu. Raczej odpychał usilnie, niepewny, żali się nie są to podszepty pychy. A jednak trwały one w nim ustawnie. Dziś pośród bezgrzesznego piękna wiosennego świata wracały zwycięsko jak rzecz prosta, przyrodzona. Być świętym, czuć się niewinnym i wolnym, rozumieć mowę zwierząt, nie wzbudzać w nich lęku, o Stwórcy im opowiadać. Pojąć i na wieczność posiąść światłość Bożą, nie potrzebować lękać się niczego. Jakżeby rad przemówił do roślin, do ryb, niby do sióstr i do braci. Miał w sercu tyle tkliwości, że słowa miłosnego pozdrowienia drżały mu na ustach i czuł, że odpowiedziano by na nie. Podchodził do brzegu, wyciągnął ręce, gotów by przemówić. Cofał się szybko w nagłym lęku, że ktoś go może podejrzeć. Wprawdzie nie było człeka w tym pustkowiu, lecz czy z pomiędzy zarośli, tuż za nim, nie wychyli się twarz tamtego, złośliwie skrzywiona, szpetna? Oglądał się i czar pryskał. Zamierały słowa pełne serdecznej przyjaźni. Jakże mi daleko do świętych, myślał w rozżaleniu. W ich pokorze nie było miejsca na strach przed szyderstwem. Nie lękał się żaden z nich złośliwego śmiechu. Gdyby Antoni ujrzał tamtego, rzekłby: pójdź i ty posłuchać szatanie. A na śmiech zjadliwy odpowiedziałby z pogodą: nie masz wesela w twoim śmiechu, przyjacielu. Ja zaś lękam się wszystkiego, bom jest pyszny i niedoskonały. Nie znam istotnej radości, której nic zmącić nie może. I żal nad własną małością zasłonił mu, niby obłok, słoneczne rano majowe. Z dawna minął śluzę, dochodząc do miejsca, gdzie brennica wpadała do Wisły. Była od niej jeszcze szaleńsza, bystrzejsza, przybiegłszy tu jednym tchem zadyszana prosto z gór. Po obu jej brzegach ciągnęły się przepaściste, niemierzone lasy, modrzewiowe, bukowe, jodłowe, spływające strugami ze szczytów. Zacięty, drapieżny, zuchwały, lotny świat górski stykał się tutaj ze światem dulan, światem ludzi powolnych, ostrożnych, piwo i spokój nad wszystko ceniących. Na skraju ciemnych, niezdeptanych borów stał wyniosły dwór górecki, bystro w stronę gór i rzeki spoglądający zakratowanymi oknami. Stodoły, stajnie i chlewy tworzyły wraz z dworem obwarowany czworobok, co stał jak twierdza na straży między dwoma światy. Gotów każdej chwili odeprzeć czy to sokołów zbójników, czy ciężkie wojska niemieckie poszukujące zdobyczy. Żubr z pierścieniem Marklowskich, Wieniawą nazywany, zastąpił na domu znajomy Junkowi stary herb góreckich. Spojrzał nań z żalem i minął, nie wchodząc w obejście. Matka jego pisała się z góreckich na górkach i dzieckiem nieraz tu bywał. Lecz teraz wuj kędyś z cesarzem wojował, odprzedawszy dziedzictwo Marklowskim. Przeszedł wydarty puszczy szmatek pól uprawnych i zanurzył się w las, który był świetlisty, pełen złotych połysków i drżenia. Wilgotna ścieżka wiła się ku górze, wśród zapachu ziół, rozgwaru dzięciołów, kukułek i ptaszęcego drobiazgu. Gładkie pnie buków stały jak chłodne kolumny, jak pokręcone dziwacznie ze spiżu odlane węże, pokryte niesamowitymi plamami muchów ciemnych. Wzgórze, na które wchodził, zwane było Buczem. Jedni powiadali, że nazwanym tak zostało od wielkiej ilości buczyny. Drudzy, że wiatr z nizin odbity od gór kotłował tutaj i buczał. Wiatr górski, wiatr pan, przelatywał górą. To zaś skowyczał nizinny, mokry wiatr od Próchnej, Dębowca i Chybia wiejący. Wspiął się na wąską przełęcz i stanął olśniony, ujrzawszy przestrzeń rozległą. Las na przeciwnym stoku leżał, powalony dawną jakąś srogą burzą, otwierając oczom widok na najcudniejszą w świecie Dolinę Brennicy. Leżała przed zachwyconym wzrokiem błękitno-złota i rozkołysana. Na lewo wznosiły się góry. Zebrzydka, czarna od jodeł, Cisowa, złoto-zielona od buków, Łazek, Łysy Czubel, Błotna, Stołowa i dalsze aż po Klimczok i Magurę. Na prawo ciemniał Lipowiecki Kopiec i wysoka, zamglona równica. Z tej góry schodzą w dolinę żleby kamienne, tworzące schody i bramy tak misternie obciosane, że uwierzyć trudno, iż nie ręka ludzka, ale wieczna siła wody nadała im taki kształt. Wielkie fioletowe ślimaki, cenne farbiarzom, salamandry, czarno-złote leniwe jaszczury gmerzą się po omszałych, ociekających chłodną wodą głazach. Miejscami wśród czerni jodeł, wśród zieleni buków wykwitają pióropusze białe trześni kwitnących albo spóźnionej czeremchy. Hen w oddali wśród obłoków majaczy Barania. Na prawo za Lipowieckim Czantoria. Choćbyś wieczyście patrzył w tę dolinę, nie uprzykrzysz się jej czarem, co godzina odmiennym i nowym. Z lat dziecinnych pomniał Junek, że nieraz na deszcz góry zdawały się być bliskie, zsuwały się natarczywie. Wtedy Lipowy dyszą nad doliną niby ciemna ściana, a na Cisową lub Łazek kamieniem zda się można było rzucić. Reszta zbiegała się ku nim, jak gdyby radząc nad burzą. Wówczas nozdrza ich dymiły gęstym białym obłokiem, zwiastunem gwałtownej zlewy. Wydatne zbocza kurzyły się jakby zdyszane, a głowy ściemniałe sterczały wysoko ponad pasmem burych mgieł. Widywał je jesienią w złocie jesionów i czerwieni buków, zimą w skrzącej bieli śniegu i najpiękniejsze, takie jak obecnie, w wiekuistej chwale wiosny. Wpatrując się w las, co jak mieniący kobierzec układał się pod stopami, rozpruty kamieńcem rzeki, dojrzał zagubione, drobne dachy domów i sygnaturkę kościoła. Dawniej w tym miejscu była kapliczka grobowa góreckich. Kościół zaś parafialny stał tutaj, na buczu, na lewo.
Tą opowieścią żegnamy się z Państwem, ale proszę jeszcze nie żegnać się z górkami. Zachęcam Państwa do zwiedzenia chociażby zabytkowego kościoła w Górkach Wielkich, do przejścia ścieżką przyrodniczą po górze Bucze, czy do odwiedzenia chlebowej chaty w Górkach Małych. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszych beskidzkich stronach.